W Radiu Kraków Kultura czas na program Jak było naprawdę, w którym pod lupę bierzemy najsłynniejsze, najbardziej znane filmy i seriale nawiązujące do naszej historii i sprawdzamy, ile w nich faktów, a ile mitów i wyobraźni reżysera. Mateusz Bożek z tej strony, dobry wieczór Państwu. Tym razem przyjrzymy się filmowi z 2010 roku, który co prawda nie miał ani jednego Oscara, do żadnego też nie był w ogóle nominowany, ale znają go chyba wszyscy. To Robin Hood w reżyserii Ridleya Scotta. Opowiada oczywiście o legendarnej postaci, ale w filmie poznajemy go jako Robina Longstride'a. Gra go Russell Crowe. To jeden z najlepszych uczników armii Ryszarda Lwie Serce, króla Anglii. Tenże król po 10 latach walki z Saracenami i Francuzami wraca do kraju, ale zostaje zabity podczas oblężenia francuskiego zamku, a rządy w Anglii obejmuje jego brat Jan bez ziemi, który okazuje się tyranem. Robin, żeby wrócić do kraju, podszywa się pod szlachcica Roberta Locksleya i udaje się do Nottingham. Tam poznaje Lady Marion, która opiekuje się ojcem jej zmarłego męża Walterem. Tymczasem Anglia, jak to pokazuje film, staje przed groźbą inwazji Francji. Czy taki obraz Robin Hooda i w ogóle umiejscowienie w czasie jest zgodne z tymi legendami i przekazami, które do tej pory się zachowały? O tym porozmawiam z profesorem Wojciechem Rukiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oglądał pan film, no to czy przypadł panu do gustu?
Film bardzo mi się podobał jako dzieło sztuki filmowej. Niewątpliwie to są 2 godziny, które warto było poświęcić na obejrzenie tak dobrze zrobionego filmu, ale...
No właśnie,
to jest dzieło sztuki filmowej. Rządzi się swoimi prawami, ma być atrakcyjne, ma działać na wyobraźni widzów, ma przyciągnąć widzów do kin, czy utrzymać ich przed telewizorem. Natomiast sama opowiedziana w tym filmie historia niekoniecznie odpowiada prawdzie historycznej.
No to ocenimy. Na początek Robin Hood, czyli filmowy Robin Longstride. On bierze udział w trzeciej krucjacie, walczy na Bliskim Wschodzie w Ziemi Świętej, służy pod rozkazami Ryszarda Lwie Serce, potem wraca z nim do Europy, tam bierze udział w wojnie z Francją, a po śmierci króla Ryszarda wraca do Anglii, gdzie staje się bardzo ważną osobą. To on tak naprawdę nakłania króla do tego, żeby stworzył wielką kartę swobód, która uznawana jest przez historyków za początek parlamentaryzmu w Anglii, a potem człowiek znikąd dowodzi wojskami angielskimi w czasie inwazji Francji. Przesada czy nie?
Przesada. I to wielka przesada na bardzo wielu płaszczyznach. Jeżeli zaczniemy zastanawiać się nad genezą opowieści o Robin Hoodzie, bo chyba to powinno dla nas być najważniejsze, to ta legenda, ona się narodziła pewnie gdzieś w XIII, może na początku XIV wieku. Pierwsze utrwalenie tej legendy krążącej wśród mieszkańców Anglii nastąpiło dopiero w połowie wieku XV i ten główny bohater jest po prostu rozbójnikiem, który banitą, człowiekiem wyjętym spod prawa, który nie ma nic wspólnego ani z Ryszardem Lwie Serce, ani z krucjatami, ani z wielką kartą swobód. I tak wygląda ta legenda. My niestety nie znamy jej pierwotnej wersji. Pod koniec XIV wieku mamy informację mówiącą o tym, że ona była popularna, ale nie znamy jej treści. Potem ta legenda ewoluuje, ona się zmienia na przestrzeni drugiej połowy XV, XVI wieku, obrasta kolejnymi elementami i wtedy Robin Hood staje się, bohaterem żyjącym gdzieś pod koniec wieku XII, spotykającym się z Ryszardem Lwie Serce, ale to wszystko jest znacznie późniejsze i w żaden sposób niepotwierdzone.
No właśnie, te późniejsze wątki to XVI wiek, 1521 rok, History of Greater Britain, autorstwa Johna Majora. Według niego historia słynnego banity toczy się właśnie w latach 1193-94, w czasach Ryszarda Lwie Serce. To właśnie ta wersja zdobyła największą popularność. W XIX wieku Robin Hood wyrasta nam na bohatera narodowego. No to dosyć duża ewolucja.
Staje się bohaterem narodowym w tej wersji legendy. Nie trzeba było ratować Anglii przed inwazją Francuzów na początku wieku XIII. Taki moment inwazji, który rzeczywiście być może groził Anglii, to przypadł na rok 1193. Ale trudno to nazwać inwazją Francuzów. To raczej była próba przejęcia władzy w Anglii przez Jana bez ziemi, który wspólnie z królem Francji Filipem II próbował pozbawić władzy Ryszarda Lwie Serce, który wtedy był w niewoli. Ryszard, wracając z wyprawy krzyżowej, on opuścił Ziemię Świętą w 1192 roku i w grudniu 1192 roku dostał się do niewoli. Został zatrzymany najpierw przez Austriaka, przez Leopolda Austriackiego, potem oddany w ręce cesarza i był w tej niewoli. Próbował jego młodszy brat przechwycić władzę. Jego młodszy brat, który no, przebywał wtedy na kontynencie europejskim i stąd no, ta groźba inwazji, ale to no, nic nie miało wspólnego z tą historią pokazaną w filmie. Ryszard został zwolniony z niewoli za wielki okup, który wpłaciła Leonora Akwitańska, jego matka. Ten okup został wpłacony, Ryszard opuścił niewolę w 1994 roku i na wiosnę spokojnie dotarł do Anglii. Prawdopodobnie wtedy znalazł się na jakiś czas w lesie Sherwood, podróżując po Anglii, ale czy spotkał tam Robin Hooda, tak jak o to możemy zobaczyć w kilku filmach, czy przeczytać w kilku wersjach legendy, nic na to nie wskazuje.
To jest kolejna nieścisłość o tym, co pan mówi, że Ryszard Lwie Serce w 1199 roku miał dopiero wracać do Anglii po 10 latach tułaczki po Bliskim Wschodzie, w Ziemi Świętej we Francji. O, tak naprawdę opuścił tą Ziemię Świętą dużo wcześniej, 1192 rok, i potem jeszcze w połowie lat 90. on zdążył wrócić do tej Anglii, a nie, że on dopiero wracał po drodze, zdobywając jakieś zamki.
On po powrocie do kraju, znaczy, co to znaczy do kraju z perspektywy Ryszarda Lwie Serce? To znaczy do tej kontynentalnej części posiadłości Plantagenetów, czy do tej części wyspiarskiej? Ta kontynentalna część obejmująca, no, wtedy Normandię, która no, najbardziej chciał ją odebrać Filip II, ale również Bretanię, Maine, Andegawenię, Akwitanię, Gaskonię. Tych terenów na kontynencie, w tej tak zwanej Francji, było znacznie więcej. Ryszard po powrocie z Ziemi Świętej, po wizycie w tej części wyspiarskiej swojego królestwa, udaje się z armią, właściwie on tą armię rekrutuje również tam po drugiej stronie kanału, na kontynent, i tam przez kilka lat rzeczywiście rywalizuje z Filipem II, natomiast ta bitwa, w której on ginie, to nie jest bitwa z armią Filipa II, to jest obleganie przez armię Ryszarda zamku i jego wasala w Akwitanii. Zamek Szeli to był zamek, który należał do wasala Ryszarda. W pobliżu tego zamku przypadkiem znaleziono duży złoty skarb. Ryszard chciał go odebrać. Wasal nie chciał mu go oddać. No, Ryszard postanowił go zabrać siłą. I tak to wyglądało. Nie miało nic wspólnego z Francją, z Francuzami, z walką Anglików z Francuzami. To po prostu Ryszard chciał wyegzekwować swoje prawa seniora w stosunku do wasala, który wszedł w posiadanie dużego skarbu. Tyle.
A są jakieś wzmianki, że Robin Hood uczestniczył w krucjacie, był świetnym żołnierzem Ryszarda, miał wiele osiągnięć?
Nie.
Nie ma żadnych.
Żadna z tych legend, z tych wczesnych legend, tego nie zanotowała.
Ani jedna.
No oczywiście, pamiętajmy o tym, to jest legenda. Tą legendę każdy może budować i każdy może do niej dodać swój fragment. Ten fragment, który dodał Ridley Scott, jest piękny.
Dokładnie, ale jeżeli chodzi o ten film, to dwie rzeczy się zgadzają. Chodzi po pierwsze o szeryfa, okrutnego w stosunku do swoich poddanych, wyciąga z nich tyle pieniędzy, ile się da. No i Lady Marion, którą poznaje po drodze. Akurat te dwie rzeczy w legendach się pojawiają.
To znaczy tak, despotyczny szeryf w Nottingham to no, też jest pewien element legendy, i to dopiero takiej późniejszych wersji tej legendy, w tych wersjach XV-wiecznych tego szeryfa nie ma. Lady Marion pojawia się dopiero w tych wersjach legendy z XVI wieku. Więc to też jest taki piękny wątek w tej historii, piękny wątek w tej opowieści, ale no, w jakiś sposób zgadzający się z legendą, natomiast no, stosunkowo późny.
Zatrzymajmy się na chwilę przy Lady Marion, skoro ją wywołaliśmy. W niektórych artykułach, które czytałem, autorzy wskazywali, że ona została przedstawiona w filmie nie jako kobieta średniowiecza, a dwudziestowieczna feministka. Zarządza ogromną posiadłością, walczy tak dobrze jak mężczyzna, posługuje się świetnie łukiem, a jeszcze lepiej mieczem. Opiera się nawet prośbie ojca, który chce, żeby wyszła ponownie za mąż, aby mogła odziedziczyć po nim ziemię. Czy ten wizerunek kobiety nie został przesadzony faktycznie?
Jeśli osadzilibyśmy Robin Hooda, legendę o Robin Hoodzie w końcu wieku XII, to niewątpliwie takie bardzo aktywne, bardzo samodzielne kobiety możemy wtedy pokazać, no choćby Leonorę Akwitańską, prawda? Mamy Ryszarda Lwie Serce i Jana Bez Ziemi, która była panią wielkich posiadłości w Akwitanii, która w momencie, kiedy jeszcze była żoną Henryka II Angielskiego, wielokrotnie pełniła najrozmaitsze funkcje, no, w imieniu swojego męża, która w momencie, kiedy Ryszard znalazł się w niewoli zorganizowała zebranie gigantycznego okupu i wypłacenie. Więc to była osoba bardzo, bardzo samodzielna. Musimy pamiętać o jednej rzeczy. Źródła średniowieczne mówią nam o tych kobietach, najwięcej nam mówią o tych kobietach z najwyższej warstwy społecznej. My znacznie rzadziej spotykamy w tych źródłach informacje o kobietach niższego stanu. Również o tych żonach rycerzy. Natomiast z całą pewnością wiele spośród nich, między innymi ze względu na te obowiązki militarne, które wypełniali ich mężowie, wielokrotnie zostawało w sytuacji, w której musiało zarządzać majątkiem, w której musiało organizować działania militarne. Więc z całą pewnością takie kobiety wtedy były. Czy mogłyby tak dobrze strzelać z łuku i tak sprawnie walczyć mieczem jak Cate Blanchett? No cóż, trzeba pamiętać tutaj o pewnych ograniczeniach fizycznych. Strzelanie z łuku, z długiego łuku angielskiego wymagało wieloletniego treningu, wielkiej siły.
Nie każdy mógł strzelać z takiego łuku.
Pewnie również nie każda kobieta byłaby w stanie sobie z nim poradzić. Natomiast takich kobiet samodzielnych i dynamicznych, takich kobiet, które same decydowały o bardzo wielu sprawach, było sporo. I również w tych niższych warstwach społecznych. To na pewno, bo jeżeli pojawiają się nam kobiety, które są, dziś powiedzielibyśmy businesswoman, prowadzą własne interesy, zarabiają pieniądze, samodzielnie zarabiają te pieniądze, to świadczy o pewnej samodzielności. W tym okresie z całą pewnością tak. Czy mieliśmy kobiety walczące, wie pan, tak przebiegam, myślę, jest taka piękna opowieść, autentyczna, to nie jest legenda, opowieść o Małgorzacie z Beverly, Angielce, która była w Jerozolimie wtedy, kiedy Saladyn Jerozolimę szturmował w 1187 roku i ona tam oczywiście walczyła na murach, rzeczywiście została ranna. Na ile skuteczna była ta jej walka, to jest osobna kwestia. Natomiast z całą pewnością, że pamiętajmy, miasto, które jest oblegane, które może zostać wzięte szturmem, to jest miasto, los mieszkańców takiego miasta, to nie jest przyjemny los. Więc każdy, kto w jakikolwiek sposób może pomóc odwleczeniu tego momentu, uniknięciu takiej nieprzyjemnej sytuacji, w to się angażuje po prostu.
Tutaj na chwilę postawimy kropkę, a wrócimy po krótkiej przerwie. Wracamy po przerwie. Mówiliśmy sporo o Ryszardzie Lwie Serce, to teraz przyjrzyjmy się jego bratu Janowi Bez Ziemi. To w filmie tyran, lekkomyślny, krótkowzroczny, bezwzględny, dbający tylko o własne interesy, o własną przyjemność, a najbardziej na czym mu zależy, to na pieniądzach, żeby jak najwięcej tych pieniędzy trafiało do skarbca. To jest też efekt właśnie tej legendy. Ona zawsze przedstawiała go jako złego króla. I czy rzeczywiście on na to zasłużył?
W znacznej mierze tak. Rzeczywiście Jan Bez Ziemi został zapisany, czy jego obraz przedstawiony w źródłach XII-wiecznych, czy końca XII, XIII wieku, ukazuje nam go jako takiego władcę faktycznie despotycznego, faktycznie chimerycznego, faktycznie podejmującego decyzje trudne do uzasadnienia w racjonalny sposób. I o ile Ryszard Lwie Serce, jego starszy brat, też podejmował decyzje szalone i niebezpieczne dla monarchii, dla imperium wielkiego, którym panował po obu stronach kanału La Manche, to Jan Bez Ziemi takie decyzje podejmował częściej. Więc ten obraz Jana Bez Ziemi w tym filmie jest w jakiś sposób prawdziwy, chociaż też dostosowany do potrzeb fabuły. Dwie Izabele, które się pojawiają w jednej z pierwszych scen filmu, jedna odtrącona przez Jana, druga nieodtrącona, wybrana, nie miały okazji się ze sobą spotkać w Tower of London. Po prostu to już jest fantazja reżysera.
Ale Jan Bez Ziemi był w pewien sposób wyjątkowy. W 1185 roku udał się do Irlandii, gdzie miał wykazać się jako zarządca. Co zrobił? Obraził lokalnych irlandzkich władców. Miał drwić z ich niemodnych, długich brud. Zraził do siebie nawet angielskich osadników. Odniósł kilka porażek militarnych. Jeszcze w tym samym roku wrócił do Anglii. Dał o sobie znać jako o osobie, która ma wyjątkową zdolność do zrażania do siebie ludzi.
Na pewno, tak jak powiedziałem, to był człowiek, któremu zdarzało się podejmowanie decyzji, które, jak pan powiedział, nie przysparzały mu zwolenników czy sympatyków. Ten konflikt z baronami, konflikt, który zakończył się przymuszeniem króla do ogłoszenia Wielkiej Karty Swobód, jest jednym z takich konsekwencji takich działań. Doprowadzamy do sytuacji, w której to napięcie jest bardzo poważne, bardzo silne, to wtedy któraś strona czasem wygrywa.
Ten bunt baronów to też ciekawa rzecz. W filmie pokazano, że oni buntują się przeciwko nadmiernej fiskalizacji i temu, że król stara się wycisnąć z nich jak najwięcej się da, mimo że oni nie mogą dać więcej, bo po prostu nie mają. I to też na pewno był jeden z powodów, ale raczej chodziło tutaj przede wszystkim o sądownictwo, bo Jan coraz bardziej ingerował w sądownictwo lokalne, ku uciesze zwykłych mieszkańców, ale arystokracja zaczęła na to patrzeć no nieprzychylnym okiem, bo w międzyczasie ograniczał ich prawa do sprawowania sądów.
Znaczy problem fiskalny rzeczywiście był ważnym czy poważnym problemem i to problem z takim rosnącą eksploatacją fiskalną w Anglii zaczyna się znacznie wcześniej, bo on zaczyna się tak naprawdę za panowania Henryka II, bo to już Henryk II wprowadzał pewne nowe regulacje podatkowe, które no, pozwalały mu pozyskiwać większe środki. Miał też gigantyczne wydatki Henryk II, no potem niezwykle kosztowna krucjata Ryszarda Lwie Serce i jeszcze bardziej kosztowne wykupienie go z niewoli, potem kolejne wojny prowadzone przez Jana bez ziemi, to wszystko drenowało kieszenie poddanych. Więc niewątpliwie ten problem fiskalny to był taki istotny problem. Zmiany sposobu wymierzania sprawiedliwości czy egzekwowania uprawnień króla do tego wymierzania sprawiedliwości to był problem, z którym się mierzono w tym czasie, na przełomie XII i XIII wieku w wielu krajach Europy Zachodniej. Ten problem właściwie zaczął się w Anglii już za Henryka II, kiedy to on próbował w jakiś sposób uregulować sprawę odpowiedzialności duchownych przed sądami świeckimi, więc, ale to jest problem, który wtedy przez całą Europę się przetacza. Władcy starają się jasno określić zakres swoich prerogatyw. Często przebiega w ten sposób, że ogranicza się stare prawa, stare przywileje, często paraliżujące sprawne funkcjonowanie państwa. No, rozwój, unowocześnienie pewnych struktur administracyjnych wymaga czasem nowych regulacji.
To bezpośrednio uderzyło też właśnie w baronów wtedy.
Tak, i te regulacje no, odbierają część starych, dawnych praw, dawnych zwyczajów, dlatego trzeba wiedzieć, jak to zrobić. No właśnie. Jan nie bardzo wiedział.
No właśnie, nie wiedział jak i miał potem bunt. Ale jedna rzecz w filmie została przedstawiona źle, a propos tej karty swobód, bo on w filmie obiecuje, że taką kartę stworzy, że spisze te prawa i że je podpisze, natomiast na końcu je pali. I to nie jest już zgodne z prawdą, bo przecież on tą kartę podpisał.
To rzeczywiście nie do końca jest zgodne. Znaczy, faktycznie Jan bez ziemi opierał się przed przyjęciem Wielkiej Karty Swobód. Jest mowa o tej takiej nieznanej karcie swobód, przygotowanej wcześniej, opracowanej wcześniej, która miała być przedmiotem no, negocjacji z monarchą. Monarcha nie chciał jej zaakceptować, potem przymuszony ją zaakceptował. No ta scena jest taką sceną filmową, prawda? Taki płonący dokument bardzo pięknie działa na wyobraźnię.
Wielka Karta Swobód powstała, podpisał się pod nią król, podpisali się pod nią baronowie, ale film trochę pokazuje jednak prawdy, bo Jan bez ziemi faktycznie nie chciał dotrzymać tych postanowień ani obietnicy, którą złożył.
Tak, król nie chciał jej dotrzymać, no czuł się zmuszony. Proszę pamiętać też o jednej rzeczy, że nam wydaje się czymś oczywistym, czymś naturalnym, że władza w jakiś sposób powinna respektować oczekiwania poddanych, obywateli, dziś byśmy powiedzieli. To jest taka koncepcja nowa na swój sposób. Jan jest królem z Bożej łaski. Zresztą to nawet w pewnym momencie gdzieś w filmie wybrzmiało. Zaakceptowanie
tak,
tego,
tam
że...
Tak, mówi przecież, że to nie on sam uczynił się królem, tylko to jest wola Boga.
Tak jest. No musimy o tym pamiętać, że ta ewolucja od takiego systemu, w którym władca jest właścicielem państwa, jest kimś, kto ma prawo dysponowania poddanymi, ma prawo dysponowania terytorium własnego państwa, do takiego państwa, w którym ta władza jest no, pewnym rodzajem kontraktu pomiędzy rządzącym królem, a no, powiedzmy tą elitą, narodem politycznym, to jest długa i trudna droga.
A co się później działo z tą Wielką Kartą Swobód? Bo film no, urywa w pewnym momencie tą historię, a ona się jeszcze ciągnie potem dosyć długo.
Wielka Karta Swobód została przyjęta, natomiast ten konflikt pomiędzy królami Anglii a ich poddanymi, a narodem politycznym, on się ciągnie jeszcze do połowy XIII stulecia. No i kończy się stworzeniem no, takich fundamentów parlamentaryzmu angielskiego, no ale to jest dopiero połowa wieku XIII. To jest jeszcze, musimy na to poczekać 3,5 dekady od ogłoszenia Wielkiej Karty Swobód.
Dlaczego ten dokument dla baronów był tak ważny? Co tam się znajdowało? Albo co miało się znaleźć?
No miały się znaleźć między innymi gwarancje bezpieczeństwa osobistego, nienaruszalności osoby i majątku poddanych króla bez wyroku. To jest bardzo ważny przywilej, to jest bardzo wielki przywilej. To jest ograniczenie uprawnień monarchy.
Wróćmy jeszcze na chwilę do Robin Hooda. On w filmie zostaje przedstawiony na początku jako Robin Longstride. Robin Hood to nie jest jego stricte imię i nazwisko. I to też ma pewne odzwierciedlenie, bo można spotkać się z takimi zwrotami Rob Hood, Robin Hood, które świadczą, że ktoś został wyjęty spod prawa. To jest właśnie takie określenie, że ktoś został wyjęty spod prawa za jakieś przestępstwo.
Znaczy, panie rektorze, to jest tak, że w momencie, kiedy szukano, czy próbowano zidentyfikować, odnaleźć źródło tego prawdziwego Robin Hooda, to włożono bardzo wiele wysiłku w to, żeby przeszukać najrozmaitsze źródła na wyspie, które powstały, żeby wytropić tych rozmaitych możliwych Robin Hoodów, różnie zapisywanych. I rzeczywiście osób z takim przydomkiem, bo to trudno mówić o nazwisku jeszcze w tym momencie, znaleziono kilka i stąd próba jakiegoś dopasowania ich. Ale to dotyczyło nie tylko Robin Hooda. Znaczy no, w tej pierwszej opowieści, w tej pierwszej zarejestrowanej, mamy już i Robin Hooda, i małego Johna, dwóch eomenów, czyli no, wolnych ludzi. Właśnie ani nie rycerzy, ani nie synów kamieniarza. No powiedzmy. Tam się pojawia w tej oryginalnej ścieżce dźwiękowej, to nie jest kamieniarz, to jest mason, budowniczy. To jest coś znacznie więcej. To nie jest ktoś, kto tylko obrabia kamienie, to jest ktoś, kto potrafi z tych kamieni wybudować katedrę. Więc to jest inteligencja techniczna, byśmy powiedzieli. Natomiast no, na początku XV wieku na przykład mamy źródła angielskie mówiące o tym, że działał w Sussex taki rozbójnik, który stał na czele bandy, który się nazywał Braciszek Tuck. I on się nam nagle zaczyna pojawiać w opowieściach o Robin Hoodzie. No, dokumenty sądowe mówią o człowieku.
I w filmie też się pojawia, jako dobry kapłan.
I w każdym filmie on się pojawia, bo to jest piękna, barwna postać, można takiego dobrodusznego, duchownego pokazać. On do tej legendy o Robin Hoodzie, no właśnie gdzieś tam pod koniec XV, na początku XVI wieku dopiero zostanie do niej włączony.
To już tak podsumowując, przed naszą rozmową czytałem kilka dzienników brytyjskich i amerykańskich i w niektórych pojawiła się taka opinia, że Robin Hood Ridleya Scotta jest najbardziej zbliżony do tej oryginalnej legendy. No to jak z tym filmem jest? Zbliżony czy odległy raczej od niej?
Odlega bardzo. Trzeba spytać Ridleya Scotta, dlaczego stworzył taki znakomite dzieło filmowe, do którego miał prawo. No, to jest jego interpretacja. Natomiast ja myślę, że takie wyeksponowanie innych wątków, takie pokazanie innych wątków, nawet za cenę, no nie wiem, przekręcenia tej historii w taki dość no, oczywisty sposób, prawda? No, scena śmierci Ryszarda Lwie Serce, który ginie ugodzony strzałą w czasie szturmowania zamku, która nie ma nic wspólnego. Przepraszam, ma śmierć króla i strzałę. To są te dwa elementy, które są prawdziwe. Natomiast cała reszta...
Same okoliczności
wyglądały zupełnie inaczej. Ryszard został zraniony w czasie oblężenia tego zamku i no, tam po kilkunastu dniach, nie wiem, ponad 10 dniach w tej ranie pojawiło się zakażenie i on umiera, no, w konsekwencji tego postrzelenia niewątpliwie. Umiera w obecności swojej matki, Eleonory Akwitańskiej, która z klasztorów Fontevraud przybyła pod zamek Szali, gdzie Ryszard umierał. To nie jest tak, że ona w Tower of London czekała na powrót syna i doczekała się tylko hełmu z koroną. Nie, no, ona była przy jego śmierci.
Moim i Państwa gościem był profesor Wojciech Mruk, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
No i oczywiście zapraszam za tydzień.